Pogoda na razie nie sprzyja żniwom, jak już mówiliśmy, ale sprzyja uprawom buraków cukrowych, które dzięki opadom deszczu jeszcze nabierają i masy, i cukru. W tym roku plan cukrownik kluczowo jest taki, by kampanię rozpocząć bardzo wcześnie. Więcej o tym w rozmowie z panem Tomaszem Olechem, prezesem Okręgowego Związku Plantatorów Buraków Cukrowych w Szczecinie.
Prawdopodobnie w tym roku zaczynamy 1 września. Takie są plany. Myślę, że jeżeli pogoda pozwoli, no na tą chwilę nie jest optymistycznie, ale jakby troszeczkę więcej opadów było, no to końcówki sierpnia maszyny wianą w pole, żeby wykopać tego bardzo szybko. W tamtym roku też zaczęliśmy bardzo szybko. Te wyniki, jeżeli chodzi o wydajność, nie były powalające, ale jeżeli chodzi o polaryzację, zawartość cukru w burakach, były przyzwoite, a nawet bardzo dobre.
Niektórzy laicy się śmieją, że jest coś takiego, czy kiedyś w jednym z filmów polskiej komedii było zawartość cukru w cukrze. Coś w tym jest, prawda? Może nie zawartość cukru w cukrze, ale zawartość cukru w burakach to jak najbardziej termin fachowy i prawidłowy.
No, to jest główny wyznacznik, jeżeli chodzi o po pierwsze wydajność i wartość produkcji z hektara, potem przeliczając to na złotówki. Bo wystarczy zrobić 50 ton, ale przy polaryzacji 20, to z tych 50 robi się 70 ton przy polaryzacji 16. To jest tak zwany nasz przelicznik wewnętrzny.
Panie Tomku, pan przecież jest doświadczonym rolnikiem. Co dalej z tą naszą gospodarką? Co dalej z naszym rolnictwem? Niedawno mieliśmy protesty. Protest zakończył się w Szczecinie. Rolnicy przyjechali jeszcze zasygnalizować i w twoją obecność wesprzeć kolegów, jak to oni mówili, na granicach. Ale to wszystko, mam wrażenie, panie Tomku, z całym szacunkiem dla tych akcji również, no kulą w płot.
No patrzę na przyszłość tego naszego rolnictwa i mam obawy. Mam obawy, że zostaliśmy poświęceni na ołtarzu, tylko na jakim ołtarzu, walki z czym? Bo jak widzę dzisiaj walkę podobno o globalne ocieplenie, to mam taką ciekawostkę. Hektar buraka redukuje 40 ton CO2 z powietrza. Skoro tak, to zróbmy bilans, ile my wytwarzamy CO2 do produkcji tego buraka, ile burak pochłania CO2, okaże się, że na plus, okaże się, że to Bruksela powinna nam płacić, plantatorom i rolnikom, a nie odwrotnie.
Za redukcję
CO2. Tak naprawdę to i lasy, i rolnicy są głównym źródłem redukcji CO2. Tak, wspomniałem. Burak jest to, redukuje 40 ton CO2
na hektarze
w okresie swojej wegetacji. Kukurydza 30 ton CO2, zboża 15 ton CO2. Zróbmy bilans, przeliczmy to i okaże się, że tak naprawdę to Bruksela powinna nam płacić za redukcję CO2. A tak między nami, no to dzisiaj też problemy niektórych zakładów, między innymi grupy Azoty, cukrowni, wynikają też z tego, z olbrzymich kosztów, które płacą za emisję gazów. To, co wspomniałem, KGS to jest 100 tysięcy hektarów. 100 tysięcy hektarów buraka. Zróbmy to razy 42 i razy 40 ton z hektara redukcji CO2 i okaże się, że Bruksela będzie musiała zapłacić dla KGS-u pieniądze, a nie odwrotnie. 100 milionów. Taki jest koszt CO2, które pokrywa cukrownia.
No właśnie, już pomijam, nie pytam pana, bo gdzieś przed nami perspektywa roku 2027 i te opłaty ETS mają dotyczyć na przykład tego, czym ogrzewamy nasze domy, czym jeździmy, czy to na ulicach, drogach, czy w pole, czym jedziemy. No więc to wszystko znów podroży nam niebagatelnie koszty. Ta strona kosztów rośnie. Co zrobić, żeby ta strona zysku też no rosła chociażby, albo przynajmniej utrzymywała się na jakimś rozsądnym poziomie. Przecież wzrosty cen gazu, wzrosty cen nawozów, prawda, pamięta pan, cen paliw, energii, etc., no przecież to wszystko jest w waszych wyliczeniach, no w wyliczeniach rolników. Trzeba te koszty ponieść. No i teraz pytanie, za ile trzeba sprzedać zboże chociażby, czy buraki, żeby no przynajmniej się wyszło na zero, no z lekkim plusem, no bo przecież trzeba za coś żyć.
No i tu właśnie jest problem tych rosnących kosztów. Cena, jeżeli chodzi o ceny za produkty rolne, dzisiaj one są na poziomie sprzed 20 lat.
Cena zbóż, prawda? 500-600 zł. Ta, prawda?
No,
pszenica 800.
Pszenica tam nawet nie ma 800, dzisiaj 700 chyba 60 jest. Coś takiego dzisiaj jest pszenica. To mówię, sprzed 20 lat. W 2004 roku bodajże, jak wchodziliśmy do Unii, było coś takiego, no dzisiaj to funkcjonuje. Cena minimalna za zboża, ogólnie mówię za zboża, wszystkie cztery zboża, pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto, cena minimalna za buraki, one są do dzisiaj na poziomie z 2004 roku. Tak naprawdę nikt nie pokwapił się nawet rewaloryzować tych cen o wysokość inflacji. Tak samo jest cena cukru.
No może by się okazało, że trzeba uruchomić na przykład system skupu interwencyjnego.
No tak, ale przy tych cenach minimalnych to ten skup interwencyjny nie ma w ogóle racji bytu. To jest szaleństwo. Przede wszystkim należało przeprowadzić reformę i zwaloryzować ceny minimalne na płody rolne, które by chociaż, ta cena minimalna chociażby pokrywała koszty produkcji.
Kiedy pan liczy te pieniądze, co panu wychodzi, panie Tomku?
Bardzo trudne pytanie, co mi wychodzi.
No plus jakiś, czy co? No przecież no na zero, jeśli wychodzimy, no to znaczy, że koszty pracy równają się zyskowi ze sprzedaży, czyli co, żyjemy z oszczędności, jeśli mamy? Jeśli nie mamy, no to z czego żyjemy?
Lubi pan zadawać trudne pytania. Inaczej, moje gospodarstwo jest trochę inne. Przede wszystkim ja nie mam jednej gałęzi produkcji. Mam zróżnicowaną produkcję, mam jeszcze hodowlę bydła mięsnego, które dzisiaj bardzo dobrze stoi tak naprawdę. Mieliśmy obawy przed tymi chorobami i tak dalej, no ale jakoś to przeszło, te pryszczyce, te wszystkie choroby niebieskiego języka, jest to na razie obok nas. My tutaj, jeżeli chodzi o gospodarstwo, to pełna bioasekuracja, mało kto może wejść na gospodarstwo, pilnujemy, żeby osoby postronne nawet nie zbliżały się do gospodarstwa. Do tego jeszcze prowadzę usługi rolnicze i jakoś to jedno w drugie wchodzi. Próbuję to jakoś wszystko połączyć w całość. Jeżeli miałbym robić całą produkcję roślinną, twierdzę, że byłoby ciężko związać koniec końców.
Już dawno pewnie by zakończył pan działalność.
Myślę, że takie działania mogłyby być możliwe.
Panie Tomku, ale to jest jakieś rozwiązanie. Kiedy rozmawiam z fachowcami od hodowli bydła, oni mówią, że to wcale nie jest takie proste. No pewnie nie jest, no bo mówimy o hodowli bydła mięsnego, już nie wspomnę o mlecznym, na naprawdę takim wysokim poziomie, prawda? Ale może rzeczywiście jakimś rozwiązaniem jest postawienie kilku właśnie sztuk bydła na takich terenach, jak tu wokół pana gospodarstwa, żeby przynajmniej uzupełniać sobie jakoś te finanse, prawda?
No, mówi pan, postawienie kilku sztuk bydła. Z kilkoma sztukami bydła ja bym dzisiaj nie zaczynał na pewno, bo ja mam kilkadziesiąt, dobrze przekraczam setkę, ale pytanie, czy, no bo mamy tutaj prawo rynku, prawo popytu i podaży. Jeżeli zrobimy zbyt dużą podaż, to ta cena też może być różnie. I dlatego też wcześniej wspomniałem o Mercosurze i obawy o Argentynie, gdzie te koszty produkcji wołowiny są o dużo, dużo, dużo niższe, mogą spowodować też spadek cen bydła. I na dwoje babka wróżyła, nie? No.
Jedno z drugim przecież jest związane. Panie Tomku, to jeszcze jedno pytanie już na koniec obiecuję. No dobrze, a może nie w przypadku pana, ale a może właśnie i też w przypadku pana, a może jakieś małe przetwórstwo? Może część tego zboża nie tak w surowej postaci na przyczepie gdzieś tam do punktu skupu, tylko robimy coś z tym, próbujemy, przetwarzamy, nie wiem co, paszę, już nie wspomnę o takim małym młynie. Szukam jakiejś pomocy, jakiejś rady.
Miałem myśli, jeżeli chodzi o to przetwórstwo, miałem myśli, żeby stworzyć z programu KPO zamknięty cykl produkcji pelletu ze słomy. Musiało to się wiązać z postawieniem magazynu, postawieniem solarów i od razu magazynów energii, żeby tą energię, którą się wyprodukuje, to zamienić w ten pelet, ale z obawy o przyszłość.
Finanse.
O przyszłość i też, nie, bo dofinansowanie było naprawdę mądre, 80% dofinansowania, ale też wymogi utrzymania pracowników i tak dalej. To przeświadczyło też, że nie, jednak nie.
Życzymy dobrej pogody w takim razie. Wszyscy ci, którzy nas słuchają, mieszkańcy miast i miasteczek mówią, no tak, no ciągle rolnicy mówią, że to nie tak, to inaczej, na to narzekają, ale tak jest. Ja już powiem po raz kolejny, bo jest tyle elementów. Naprawdę, to jest praca pod chmurką, praca rolnika, to jest i praca i hodowcy, i ekonomisty, i mechanika, i logistyka, planisty, i w ogóle geodety, i hydrologa, że naprawdę jest się do czego przyczepić. Pan Tomasz Olech, miejscowość Sulimierz, gmina Myślibórz. Bardzo dziękuję, panie Tomku.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Wakacje to czas, kiedy z reguły wypoczywamy, a A często za cel naszych wędrówek obieramy sobie lasy i tereny parkowe. A ponieważ pan Tomasz Olech wspominał przed chwilą o rolnikach i leśnikach i o tym, że ich działalność pozwala kumulować CO2, czyli dwutlenek węgla, czyli gaz cieplarniany, którego nie chcemy w nadmiarze w atmosferze Ziemi, pomijam te kwestie opłat ze strony Brukseli dla rolników i leśników, a nie w drugą stronę, to teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z panią Jolantą Sojką z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o suszy, teraz troszkę sytuacja przeciwpożarowa się poprawiła, zagrożenie zmalało, ale nigdy nie jest tak, że nie może być lepiej.